każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
A 10 już za nami, to oznacza czas dla gorzowskich polityków na antenie Radia Gorzów. Dzisiaj poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oraz senator Władysław Komarnicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
To oczywiście pierwsza część naszego spotkania, w drugiej te same tematy i kolejni goście, Karol Zieleński oraz Maciej Buszkiewicz. Rozmawiamy przez łącza telefoniczne, niestety sytuacja pandemiczna, jaka jest, każdy wie. O zdrowiu będziemy rozmawiać dzisiaj, o sytuacji międzynarodowej, o bezpieczeństwie naszego kraju także, ale zacznijmy od kwestii zdrowotnych, co prawda, ale tutaj dotyczących naszego regionu. Gorzowski Szpital. Mieliśmy zresztą w Gorzowskim Szpitalu kolejną konferencję, nie dalej jak wczoraj, w której udział brał zresztą senator Władysław Komarnicki. Samorząd województwa przekazał 6,5 miliona złotych na modernizację zakładu patomorfologii i mikrobiologii Gorzowskiego Szpitala. Władze województwa starają się także o pozyskanie dla lecznicy 26 milionów złotych dofinansowania z Polskiego Ładu. Tutaj przede wszystkim chodzi o remonty dróg wokół szpitala. Dodajmy, że wciąż aktualny jest temat starania się przez Gorzowski Szpital o utworzenie oddziału kardiochirurgii. Senator Komarnicki, panie senatorze, kardiochirurgia, bardzo ważna rzecz. Ile w tym wszystkim jest polityki, a ile jest troski o zdrowie pacjenta? Bo mamy szereg konferencji prasowych. Wiem, że dochodzi już do spotkań pomiędzy osobami tutaj władnymi. Czy możemy mówić tu o jakiejś nici porozumienia?
Panie redaktorze, ja jestem z reguły, całe swoje życie oparłem na optymizmie i głęboko w to wierzę, że to, co się nazywa służba zdrowia, będzie ponad podziałami. Ja dopiero pierwszy raz wziąłem udział w konferencji prasowej wczoraj w Szpitalu Wojewódzkim. Tak się składa, że ostatnio codziennie jestem na zabiegach w Szpitalu Wojewódzkim, w związku z tym znam atmosferę i w zarządzie wśród pacjentów. W związku z tym będę mówił rzetelnie, bardziej konkretnie i niepolitycznie. Po pierwsze, panie redaktorze, tego się nie da obronić, jeżeli chodzi o kardiochirurgię. O tym za chwilę. Chciałbym tylko podziękować za to, co wczoraj przywiozła pani marszałek Polak w imieniu oczywiście podatników, którzy złożyli się na te 6 milionów złotych, ale dziękuję za to, dlatego że szpital w Gorzowie powinny być oczkiem całego województwa, gdzie zrobił ogromny postęp.
No ale jest oczkiem, wszystkich, więc tutaj mamy sytuację. Tak. Panie senatorze, zaczynamy od pana, zaczęliśmy od pana wypowiedź, bo uczestniczył pan w tej konferencji. Co dalej z kardiochirurgią gorzowską?
Właśnie chcę powiedzieć i mówię teraz na antenie i bardzo dziękuję, że pan ten temat dzisiaj postawił. Dlatego, że to jest temat, który bardzo mocno interesuje dużą część naszego województwa, szczególnie tu część północną. Kardiochirurgia według mnie stała się faktem, tylko trzeba by było przekonać tych, którzy przestawiają kropkę nad i. Chcę państwu powiedzieć, co zrobiłem w sprawie też jako senator ziemi tu gorzowskiej. Mianowicie doprowadziłem do spotkania u pana marszałka Grodzkiego, spotkanie z panem ministrem Kraską. 13 stycznia doprowadziłem do spotkania, gdzie zarząd i szefem kardiologii zostali zaproszeni na moją prośbę i też uczestniczyłem w tym spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia u pana ministra Kraski. I chcę tu powiedzieć głośno na antenie, że mam świadków zresztą, że pan minister Kraska zgodził się z tą retoryką w sprawie powołania kardiochirurgii. Tu chcę powiedzieć, że dużą rolę odegrał, był przygotowany merytorycznie bardzo prezes szpitala Jerzy Ostrołuch, który przedstawił sytuację, jaka jest w naszym szpitalu. I tu chcę podziękować i przy okazji życzę zdrowia panu prezesowi Ostrołuchowi, który no niestety złapał COVID-a i leży w szpitalu. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia, ale wracając do tego spotkania, tak. Przedstawił szef kardiochirurgii tak zwaną opcję, która jest nieodzowna w tak dużym szpitalu jak nasz. Ja tylko chcę jeszcze grzecznie jedną rzecz przypomnieć.
Dobrze,
mianowicie,
chciałem dać wypowiedzieć już pani poseł. Także proszę do kropki albo do przecinka raczej, bo będziemy wracać do pana a propos tego tematu.
Jedno zdanie, jeżeli pan pozwoli. Wróciłem ze spotkania z Ministerstwa Zdrowia z ogromnym optymizmem i po tym optymizmie zarząd szpitala poprosił mnie o negocjacje. Spotkałem się w negocjacji razem z prezesem, z panią właśnie poseł i lekarzem zarazem panią doktor Płonką. Spotkałem się z panem wojewodą, ale też na moją prośbę była na tym spotkaniu pani eurodeputowana Elżbieta Rafalska.
Czyli spotkanie na wysokim szczeblu. Mhm.
Ja głęboko wierzę, ja traktuję to spotkanie, że dość optymistycznie, pomimo, że przedstawiali urzędnicy tabelki. A ja chcę przypomnieć, że te tabelki są nieistotne dzisiaj w sytuacji ratowania życia ludzkiego.
To tu postawmy przecinek, dobrze, panie senatorze? Proszę, za chwileczkę wrócimy. Tabelki, proszę, dane, ja może je przedstawię. Utworzenie oddziału kardiochirurgii musi być poprzedzone skrupulatnymi analizami. Tak mówiła na antenie Radia Zachód Ewa Skrybeńska, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W województwie lubuskim funkcjonuje jeden taki oddział w szpitalu w Nowej Soli. On według tych danych ma być głównym. Pani poseł, jak pani patrzy na tą całą sprawę? Brała pani udział także w rozmowach dotyczących tego tematu. Poseł Elżbieta
tak,
Płonka.
Oczywiście. Mówimy o planach usług medycznych niezbędnych, przyszłościowych w wojewódzkim planie transformacji. Mhm. Tak się to nazywa, na lata 2022-2026. Jest to element oczywiście 1/16 krajowego planu transformacji, który jest oczywiście zatwierdzany na poziomie centralnym. I w tym wojewódzkim planie transformacji nie znalazł się oddział kardiochirurgii w szpitalu gorzowskim, dlatego że właśnie te twarde dane na razie jakby nie dają tej możliwości i nie podjęła tego wojewódzka rada do spraw potrzeb zdrowotnych. Dwukrotnie był wpisywany ten oddział kardiochirurgii jako zapotrzebowanie na północną część województwa, ale dwukrotnie też został usunięty przez tę radę. Natomiast wszystko jest przed nami oczywiście, bo przyszłość pokaże. Będą oceny średniookresowe za 2,5 roku. Aha. Czy ten plan, który teraz mamy, działań medycznych dla województwa lubuskiego spełnia swoją rolę, czy są większe potrzeby?
Do tej pory słyszeliśmy, że potrzeby...
Mamy 70% w tej chwili wykorzystania możliwości, a więc nie przekraczamy.
To takie dane mieliśmy ostatnio.
Nie przekraczamy, nie gonimy naszych potrzeb, bo one jeszcze takie duże nie są. Tak, żeby się nie kłócić o to, że kardiochirurgia powinna być, a nie jest. To jest też przyszłość. Na tym spotkaniu oprócz NFZ-u, który ocenił sytuację na podstawie LIP, też było powiedziane, że szpital w tej chwili, mając kardiologię pięknie rozwiniętą, może wykonywać ewolucyjnie już część usług chirurgii serca, bo my mówimy o czymś większym, o chirurgii serca, czyli operacjach na otwartej klatce piersiowej. To są poważne wyzwania, jest to na razie nowa służba z doświadczeniem bardzo już długim. I te zadania jakby powinien pokazać umiejętności oddział, szpital, który zarejestrował już w swojej działalności gospodarczej taki oddział i powinien powoli ewolucyjnie pokazywać, że część rzeczy, które już może robić, to robi. A za 2 lata możemy ocenić sytuację, bo będzie ocena tego wojewódzkiego planu transformacji średniookresowa, bo to 2022-2026. I być może wtedy sytuacja będzie wyglądała inaczej, bo szpital twierdzi, prezes szpitala w imieniu szpitala, że ilość operacji na sercu po COVID-zie powinna się zdecydowanie zwiększyć, bo będą takie potrzeby. Na razie, patrząc na powikłania po-COVID-owe, nie widać potrzeb kardiochirurgii serca wprost, dlatego musimy poczekać, bo też jesteśmy jeszcze w COVID-zie i problemy zdrowotne będą oceniane, pojawiają się, będą potrzeby uwidaczniane, a więc na dzień dzisiejszy nie ma w planie wojewódzkim transformacji, czyli działań w medycynie, w usługach zdrowotnych nie ma kardiochirurgii, to nie znaczy, że jej w przyszłości nie będzie. Na dzisiaj nie ma, ponieważ nie uzyskała jakby akceptacji na ten stan, który został już przygotowany.
Dobrze, to mamy tutaj
ale czy ja
dane.
Mogę,
senator Komarnicki, proszę bardzo, panie senatorze, mówiłem, że będziemy kontynuować, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Z całym szacunkiem do tego, co powiedziała pani doktor, ale nie zgadzam się do końca z uwagi na to, że po pierwsze podobna była retoryka i pani doktor doskonale powinna pamiętać, kiedy ta sama grupa, która przedstawia te słupki, wskaźniki, była przeciwko PET-owi, który w szpitalu wojewódzkim za ogromne miliony stał tylko dlatego, że mówiono o tym, że statystycznie drugi PET nie może być i grano w podobne karty, jakie się dzisiaj gra pod PET-a prywatnego. Dzisiaj jest podobna sytuacja. Podobnie się mówi o tak zwanych analizach, a ja osobiście uważam i nikt mnie nie jest w stanie przekonać, że każdy wie doskonale, co to jest statystyka. Statystyką można manipulować wszystko, co się chce. Ja tu nikomu nie zarzucam manipulacji, ale oświadczam jeszcze raz. Sam się przekonałem, że kiedy mówiono o tym, że statystycznie PET w naszym szpitalu nie jest skazany, bo za mało jest...
A kto to mówił, pamiętam?
Za mało, bo za mało jest...
Już za chwileczkę, pani poseł.
Historycznie wszyscy pamiętamy, nie będę teraz przypominał. Mówiono o tym, że statystycznie za mało będzie pacjentów, to ja oświadczam, jako niedawno byłem pacjent właśnie PET-a, czekałem półtora miesiąca. I taka jest podobna sytuacja, proszę państwa, jeżeli chodzi o kardiochirurgię.
O opiece onkologicznej za chwileczkę będziemy mówili, pani senatorze.
Ale chcę jeszcze wrócić do kardiochirurgii. Pani, szanowna doktor, ja chcę pani grzecznie powiedzieć, że dziwię się bardzo, że tak strasznie popieracie ten prywatny podmiot, który został utworzony przez pana profesora Cichonia, który był konsultantem krajowym, a teraz jest konsultantem wojewódzkim i to jest pierwsza zasadnicza przeszkoda, ja tak uważam. Po drugie, chcę zwrócić grzecznie uwagę, że ilość zabiegów wynika z potrzeb, a dzisiaj mamy taką sytuację w naszym szpitalu, że praktycznie rzecz biorąc te osoby, które wymagają natychmiastowej pomocy, umierają, szanowna pani doktor, i na to nie ma zgody. Tak. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Wczoraj rozmawiałem bardzo długo z kardiochirurgiem, który będzie tworzył nie za 2 lata, ale jestem przekonany, że szybciej. On twierdzi, i ja mu głęboko wierzę, że szereg ludzi dowiaduje się o schorzeniu kardiochirurgicznym wówczas, kiedy wyląduje w szpitalu albo kiedy wyląduje w przychodni. Nie ma żadnej profilaktyki i dlatego ja osobiście uważam i bardzo panią proszę jako posła, bo pani jest znaczącą osobą w PiS-ie i mam nadzieję, że się doczekam
stawiamy
szybkiej
kropkę.
Reakcji i zmiany stanowiska. Apeluję i proszę.
Pani poseł, jak pani
ja nie mogę być tylko chciejąca, pani tylko poseł. Muszę się opierać na pewnych faktach. I tak jak pan senator mówi, są liczby, które również przemawiają. Jeżeli będziemy chcieć, to możemy chcieć różne rzeczy. Ja jestem daleka od chcieństwa, dlatego że podmioty mogą chcieć różne rzeczy robić, ale to są kosztowne bardzo rzeczy. Trzeba mieć na to dane statystyczne, że to jest niezbędne i potrzebne i ludzie umierają. Nie jest to prawda, panie senatorze. Brakuje wszędzie, rehabilitacji kardiologicznej pozawałowej i po zabiegach, na sercu typu koronaroplastyki, która jest robiona również w Gorzowie. Każdy oddział kardiologiczny to robi. Brak tej rehabilitacji prowadzi do niewydolności serca i to są dane medyczne po kilku latach i do zgonów. Tacy ludzie potrzebują być może nawet transplantacji serca, ale to nie jest rzecz taka prosta, bo my w tej chwili nie mamy takiego zapotrzebowania. A oddział kardiochirurgii to jest naprawdę bardzo poważny, kosztowny oddział i odpowiedzialny. To nie tylko kardiochirurdzy, ale anestezjolodzy, całe zaplecze. Jeden pacjent z Gorzowa był przekazany na kardiochirurgię do Nowej Soli. Tak wygląda niechęć Gorzowa do Nowej Soli. Na operację, na kardiochirurgię, czyli chirurgię serca, żeby nasi pacjenci i obywatele nie myśleli, że my kardiologii nie chcemy rozwijać. Mhm. Jest czyli... kardiologia, rozwija się, natomiast chirurgia serca, panie senatorze, prosiłam, byśmy tak używali. To już jest wyższy poziom rzeczywiście. To w Zabrze kiedyś było pierwsze, że tak powiem, albo Wrocław w tych operacjach serca. To jest rzecz, która jest wymagana wtedy, kiedy widać te potrzeby na mapie zdarzeń medycznych.
Drodzy Państwo, chciałbym powoli zamknąć temat kardiochirurgii.
Ja nie przekreślam, natomiast w tym momencie w planie 22-26 na dzień dobry nie mamy tego wpisanego, bo orzekła o tym Rada Wojewódzka do spraw potrzeb zdrowotnych. Pani marszałek dopiero w którymś momencie się włączyła, żeby się kłócić z panem wojewodą. W sprawie PET-u pan doskonale wie, że dzięki panu wojewodzie ten PET jest. Niepotrzebne są te awantury znowu, jeśli chodzi o medycynę. Polityczne awantury na poziomie województwa lubuskiego.
No właśnie, skąd się biorą te polityczne awantury?
Szanowna pani poseł, ja jestem ostatnim człowiekiem, który brał udział w tych awanturach. Chcę zgody, jeżeli chodzi o pomoc dla ludzi.
No dobrze, kolejny temat dotyczący medycyny.
Ja mam propozycję, pani szanowna poseł, spotkajmy się w szpitalu z kardiochirurgami, którymi tak bardzo ciężko czterech młodych kardiochirurgów nasz zarząd z prezesem załatwił. I nie straćmy tego potencjału. Bardzo chętnie wezmę udział w tym spotkaniu.
I tu stawiamy kropkę.
Rozmawiali tylko na antenie.
Zobaczymy jedną stronę, drugą stronę. Chętnie odwiedzę.
Zapraszam serdecznie do spotkania do szpitala. Dziękuję.
No i wysłuchaliśmy, a nasi słuchacze wysłuchali. Dobrze, drodzy Państwo, ja chciałem troszeczkę zdynamizować naszą dyskusję. Słuchacze wysłuchali jednej, jak i drugiej strony argumentów bardzo ciekawych. Ale a propos właśnie tutaj padły takie stwierdzenia, taka polityczna przepychanka dotycząca medycznych spraw. Jak Państwo interpretujecie plany powstania Lubuskiego Centrum Onkologii w Zielonej Górze? To są plany zarządu województwa. Co w takim razie z rozwojem gorzowskiej onkologii? Stawiają niektórzy pytania. Niektórzy martwią się, że być może jedna placówka stanie na drodze drugiej. Jak Państwo komentujecie? Pani poseł, zacznijmy od pani, żeby ta
no
płonka.
Powiem tak, Zielona Góra robi wszystko, co może, żeby u siebie mieć wszystko, prawda? Ma szpital uniwersytecki, ma wydział lekarski i wszystko, co możliwe w usługach wysokospecjalistycznych, organizuje u siebie. To jest decyzja przede wszystkim samorządu województwa lubuskiego, a nie decyzja wojewody czy kogokolwiek z nas. Chętnie, ponieważ onkologia jest bardzo takim newralgiczną usługą medyczną, bo mamy wzrost zachorowań na nowotwory i potrzebę szybkich działań, które zresztą wymuszane są przez specjalne prawa ludzi, u których podejrzewamy nowotwór, oni mają prawo do bardzo szybkiej diagnozy. Mamy PET, oczywiście on miał spełniać tą rolę, więc skoro szpital gorzowski ma pozytronową możliwość rozpoznawania badań takich, to myślę, że pani marszałek powinna była wziąć to pod uwagę. Ale pani marszałek nie wzięła tego pod uwagę, bo uznała, że tamta część województwa, ten szpital uniwersytecki będzie w tym momencie promowany. Bardzo chętnie oczywiście powinna się podzielić z Gorzowskim Szpitalem i przynajmniej, skoro tam wiele jest usług innych, to oddać onkologii, ale jak widzę, to jeszcze medyka zabierają siedzibę medyka w Zielonej Górze na te cele rozwoju szpitala i rozwoju onkologii, więc no przegraliśmy w samorządzie województwa, panie senatorze.
Senator Komaliński, panie senatorze, pan głośno zabierał, wypowiadał się pan na ten temat, pana głos był znaczący, był pan po prostu przeciwko tej inicjatywie, dalej pan jest?
Tak, panie redaktorze, dlatego że muszę przypomnieć historycznie. Kiedy nieoficjalnie dowiedziałem się o takich ruchach organizacyjnych, byłem bardzo zbulwersowany. W związku z tym usiadłem, napisałem bardzo ostre pismo. Zacząłem od pani marszałek. Napisałem, że nie zgadzam się z tą propozycją. Mało tego, uzasadniłem to tym stanem, jaki jest, jeżeli chodzi o nasz szpital wojewódzki. Ponadto napisałem do pana premiera, że się nie zgadzam z takimi propozycjami i uzasadniłem, jak bardzo mocno zainwestowane ogromnym wysiłkiem i ogromnym pieniędzmi została onkologia w Gorzowie Wielkopolskim. Napisałem do wiceministra odpowiedzialnego za środki finansowe. Przypomniałem, że przeszło 100 milionów zostało zainwestowane w onkologię w szpital wojewódzki w Gorzowie. Przypomniałem o ogromnym już dorobku, jeżeli chodzi o onkologów w Gorzowie, konsultantów, którzy potwierdzają na piśmie. Dołączyłem te opinie. Mhm. Mało tego, napisałem do pana wojewody podobnie jak do premiera. Napisałem do pana wojewody, że nie zgadzam się z taką polityką, dlatego że uważam osobiście, że trzeba wspierać to, co już zostało bardzo mocno rozwinięte. I na samym końcu chcę powiedzieć, że jestem dzisiaj pacjentem onkologii gorzowskiej i wiem, jakie ma ogromne, jakby to powiedzieć, ogromne osiągnięcia. Chcę powiedzieć, że mamy najnowocześniejszą radioterapię, pomimo że mnie jako parlamentarzyście przynależny jest klinika MSW w Warszawie, wybrałem Gorzów, dlatego że wcale nie mamy gorszych. I tutaj ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w Zielonej Górze cokolwiek powstawało, ale nigdy nie pozwolę na to, dopóki będę senatorem tej ziemi, nigdy nie pozwolę na to, żeby było kosztem rozwoju naszego szpitala. Pan, i na koniec.
Pan ma obawy, a dyrektor czy zarząd szpitala nie ma takich obaw, gorzowskiego szpitala, nie widzi żadnych przeszkód.
Bo ma przyrzeczone, że tak nie będzie, a ja uważam osobiście, że trzeba, po to protestowałem, wie pan, że wiem o tym doskonale, że potem, jeżeli będzie trzeba wydawać następne miliony, powiedzą, po co? Wystarczy, że weźmiemy to z Gorzowa, bo tak jest. Oby tak nie było, obym ja się mylił. I na końcu napisałem do każdego radnego ziemi gorzowskiej tu na północy, żeby w samorządzie przypilnował to od A do Z. Chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo mocno mi wspierał i pomagał wiceprzewodniczący Sejmiku Jerzy Wierchowicz. I mam jego gwarancję, że będzie pilnował naszej onkologii w Sejmiku jak źrenice w oku.
Będziemy też pilnować, będziemy zadawać pytania a propos rozwoju tutaj opieki onkologicznej w naszym regionie. Przejdźmy do kolejnego tematu. Krótko może dwa zdania, skoro jesteśmy w tematach medycznych. Pandemia. Państwo już widzicie światełko w tunelu. Wychodzimy z tych kłopotów. Czy to jest jeszcze to, co najgorsze przed nami? Jak interpretujecie? Elżbieta Płonka, poseł, pani poseł, jak pani uważa?
Jestem bardzo ostrożna, bo pracuję w praktyce lekarza rodzinnego. Jestem bardzo ostrożna co do tego końca pandemii, bo to łatwiej widzieć może zbiorczo. Natomiast w praktyce mam wrażenie, że jesteśmy na plateau bardzo powoli schodzącym, czyli spłaszczony wierzchołek. nie jest to już dla mnie tak całkowicie po szczycie, tylko jakby spłaszczony ten szczyt jest, bo jednak codziennie jest sporo kierowanych pacjentów na testy z objawami. Dobrze jest, że decyzję podjął minister, jeśli chodzi o skracanie
kwarantanny. Tak, tak.
Dlatego, że zmęczenie jest bardzo duże, ogromne i też było też część ludzi po prostu zniechęcona, jak mogła, to przetrzymywała w domu, robiąc sobie testy prywatne, nie chcąc wchodzić do systemu. Więc to ułatwi nam tak naprawdę obiektywną ocenę, skrócenie izolacji, skrócenie kwarantanny, zniesienie kwarantanny w przypadku kontaktu, zmniejszy niepotrzebne nieobecności na przykład dzieci w szkole, bo co chwilę działo się tak, że jedno dziecko przynosiło potem drugie i bywało, że miesiąc czasu dzieci do szkoły nie mogły w danej klasie chodzić, bo była kwarantanna.
Czyli pewne symptomy są już widać poprawę.
Tak, decyzje są słuszne, natomiast i widzimy, co robią inne państwa też. No, nie możemy też być zamknięci na sytuację w całej Europie czy w sprawie pandemii.
Niektóre państwa rezygnują już Dobrze, senator Komaniński. No niektóre państwa już właściwie zrezygnowały z obostrzeń.
Tak, ale co jest ważne, ludzie w innych państwach są wyszczepieni, a my niestety mamy ten duży minus niewyszczepienia.
To duża różnica, to prawda.
I tu dlatego będziemy dłużej cierpieć na zmniejszanie się ilości zachorowań.
Senator Komaniński. Dłużej czekać. Panie senatorze, króciutko na ten temat, bo jeszcze chciałem o dwa zdania na temat sytuacji geopolitycznej.
Króciutko na ten temat powiem krótko. Rząd przegrał walkę z COVID-em, rząd dbał o słupki wyborcze, u siebie ma antyszczepionkowców i to jest kompletna porażka. Natomiast już wiele razy zapowiadał pan premier koniec pandemii, nie wiem czy pamiętacie słuchacze rok temu, pan Niedzielski zapowiada, a ja bardziej wierzę w ostrożność pani doktor i senator i poseł Płonki. I na zakończenie, jakby to powiedzieć, dzisiejszego poranka medycznego chciałbym podziękować gorąco i serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy podpisali za kardiologią. Chciałbym podziękować serdecznie, że podpisał ekscelencja biskup Tadeusz Lityński za kardiologią, za kardiochirurgią. I chciałbym podziękować radnym, wszystkim radnym, którzy Gorzowa Wielkopolskiego, Rady Miasta, która jednomyślnie głosowała za kardiochirurgią w Gorzowie Wielkopolskim.
I
głęboko
kropkę.
Wierzę, że ta kardiochirurga nie będzie musiała czekać 2 lata.
Na koniec chciałem zapytać o refleksję na temat sytuacji geopolitycznej. My tutaj w Polsce bacznie spoglądamy na wschodnią granicę. Jakie scenariusze państwo widzicie? Poseł Elżbieta Płonka. Działania dyplomatyczne bardzo intensywne.
Scenariusz może być nieprzewidywalny. Obawiam się, że to, co się dzieje wokół naszej granicy, to jest jednak możliwość inwazji na Ukrainę przez Rosję putinowską, dlatego że widzę, że państwa zachodnie wycofują szybko swoich obywateli, zwłaszcza Stany Zjednoczone, Norwegii. My jeszcze nie podaliśmy takiego hasła swoim dyplomatom, ale to, co jest nagromadzone, ten potencjał militarny, ofensywny, to nie jest defensywny, tylko ofensywny, jest już w tej chwili zagrożeniem wojennym wprost. Robi Polska wszystko, żeby zgromadzić siły obronne NATO na wschodniej naszej, wschodniej flanki natowskiej, a więc u nas. Przybywa nam żołnierzy natowskich. Cieszymy się, że nie jesteśmy głosem wojącego na puszczy, że jednak zrozumiane zostało nasze działanie dyplomatyczne i tu bym oczekiwała, że pan senator powie, a nie znowu krytykuje politycznie, że znowu coś przegraliśmy, bo świetnie rozgrywamy dyplomację antywojenną czy przeciwwojenną z państwami zachodnimi, z natowskimi naszymi współuczestnikami obronności, więc liczę na to, że...
Że da to skutek pozytywny
i odstraszy, ale powiem, to jest niepokój, który obserwujemy i może być ten plan zupełnie przeciwny naszym oczekiwaniom.
Panie senatorze, pan jest spokojniejszy, kiedy słyszy pan o kolejnych tysiącach żołnierzy amerykańskich jadących do nas?
Spokojny będę wówczas, kiedy agresor odstąpi od granic Ukrainy. No, ja tutaj w takich sytuacjach chciałbym być w jedności, tylko drobna korekta, pani poseł, na litość boską. My jesteśmy dopraszani, a nie prowadzimy żadnej polityki. Zresztą nigdy żeśmy nie prowadzili.
Ostatnie działania dyplomatyczne.
Jesteśmy dopraszani i proszę nie zaklinać rzeczywistości. Ale chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. My tam militarnie za bardzo nie jesteśmy w stanie pomóc, bo sami niewiele mamy, ale powinniśmy jedną rzecz zrobić. I tu apeluję do pani, jako do tej, która jest pani w ekipie rządzącej, żebyśmy bardziej, jeżeli chcemy pomóc naszym braciom ze wschodu, a ja jestem urodzony na Kresach, więc bardziej powinniśmy się zająć, nie udawać, że my jesteśmy tutaj królem dyplomacji, tylko powinniśmy się zająć, żebyśmy przyjęli jak najwięcej Ukraińców, którzy chcą emigrować do Polski. Brakuje mi tutaj sygnału, jak zwykle będziemy spóźnieni. My już dzisiaj powinniśmy wiedzieć, jak będziemy przyjmować, jeżeli dojdzie do agresji.
No ale przyjmujemy już od dłuższego czasu mieszkańców Ukrainy.
Tego mi absolutnie brakuje. I jeszcze jedno. Ukraińcy od pewnego czasu sygnalizują, bo oni kulturowo są w Polsce, dobrze się czują i od pewnego czasu sygnalizują, że chcieliby przyjść do Polski. My powinniśmy puścić jasny sygnał. Nasza już placówka dyplomatyczna, jeżeli jeszcze jest, powinna powiedzieć, jesteśmy przygotowani i wskazane powinny być miliony. I taką narrację chcę słyszeć.
Dziękujemy bardzo za dyskusję.
Witam tam moją rodzinę, która została na ziemi lwowskiej.
Pani poseł, proszę bardzo, ostatnie zdanie.
Chciałam powiedzieć, że pan chciałby znać publicznie szczegóły pewnej tajnej dyplomacji. Wszystko jest przygotowane, panie senatorze. Proszę.
Trzymam panią za słowo. Często się spotykamy. Zresztą zaprosiłem pani na spotkanie do zarządu szpitala z kardiochirurgami, więc do tego wrócimy nie na antenie.
Dziękuję bardzo. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość, gościła na antenie Radia Gorzów.
Zaprosiła mnie pani poseł Rafalska, ale to gwoli wyjaśnienia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękujemy. Życzę słońca i optymizmu.
Udanej soboty. Senator Rudysław Komarnicki, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, panie senatorze.
Dziękuję panu za zaproszenie, a chcę państwa zapewnić, że nie ustanę w walce o kardiochirurgię, bo jestem obecnie pacjentem szpitala i wiem, jak bardzo jest potrzebna.
Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. W drugiej części naszego programu Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego oraz Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. To po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego sobotniego spotkania. Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, po drugiej stronie linii telefonicznej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu.
Oczywiście te same tematy, przede wszystkim dzisiaj historie medyczne, a więc kardiochirurgia i onkologia. Zacznijmy od kardiochirurgii. Kolejna konferencja prasowa, na której szpital mówił o pomysłach rozwoju, ale także władze szpitala, władze województwa powróciły do tematu rozwoju kardiochirurgii. Panie dyrektorze, padło na wcześniejszych konferencjach prasowych mnóstwo słów w stronę wojewody lubuskiego. Mówiło się o niechęci wojewody do powstania kardiochirurgii. To wszystko było tłumaczone, że nie wojewoda podejmuje te decyzje. Mówiliśmy w pierwszej części o tym, o tych danych, które mówią o tym, że ilość zabiegów wykonywanych w naszym szpitalu, a ta pomoc jest wystarczająca. Jak pan ocenia to, co do tej pory się wydarzyło?
Znaczy, no, z jednej strony mamy bardzo dużą odporność jednak na statystykę, na wiedzę tutaj. jest mocno emocjonalna ta presja na utworzenie kardiochirurgii w Gorzowie. Oczywiście tutaj absolutną bzdurą jest to, że wojewoda w jakimkolwiek punkcie był przeciwny czy blokował. Natomiast jesteśmy tutaj zdania, że szpital wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim powinien się rozwijać w określonym tempie. Tutaj też zostało przedstawione, o czym pani marszałek, ani pan senator Komarnicki, który teraz zaangażował się w tą sprawę, nie wspomnieli jako efekt tego spotkania, że tutaj jest ścieżka dojścia, że wiele rzeczy można przed utworzeniem kardiochirurgii robić w ramach kardiologii. Rozwinięcie kardiologii do pewnego poziomu byłoby później, otwierałoby możliwość otworzenia oddziału specjalistycznego w zakresie kardiochirurgii. Poszerzone tu zostało o kolejne statystyki. Od tych statystyk nie możemy uciec, bo to jest coś, na czym możemy się opierać. I tak dla przykładu podam za rok 2019, ten ostatni miarodajny rok przed pandemią, że w lubuskich szpitalach łącznie było hospitalizowanych ponad 22 tysiące osób z powodu chorób układu krążenia. Ale z tej liczby tylko 311 wymagało hospitalizacji na kardiochirurgii. Pomijam oczywiście te zabiegi planowe, które to są krótkie czasy. Tutaj te dłuższe hospitalizacje powyżej 3 dni to było zaledwie 311 osób, także od tego nie uciekniemy.
Czyli to nie jest prawda, że pacjenci z Gorzowa zdarzają się takie przypadki, że nie zdążą po prostu do Nowej Soli na zabieg?
Nie, i tutaj to by zostało dość wyraźnie podkreślone kilka razy, że te zabiegi interwencyjne, ratujące życie, wykraczające nawet poza kardiologię, wchodzące tu już w kardiochirurgię, a szpital w Gorzowie, jak deklaruje, ma kardiochirurgów, zostaną opłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia i tutaj najwięcej, zdecydowanie najwięcej, tutaj to się przewijało w rozmowach i z doktor tutaj, doktor Hudak, dyrektor Hudak, dyrektorem Wydziału Zdrowia, osobą chyba najbardziej zorientowaną w układance tego systemu zdrowia w województwie lubuskim, że naprawdę nie rozumie problemu, bo większość tych rzeczy, o które szpital apeluje, można zrobić w ramach kardiologii. I tutaj też była zachęta i też musimy o tym powiedzieć głośniej. Jest program finansowany przez NFZ o skrócie KOS, czyli kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego. I tutaj była składana propozycja kilkukrotnie szpitalowi w Gorzowie Wielkopolskim, aby wszedł do tego programu. Jednak się nie zdecydował. Jedyny szpital, który to realizuje, to szpital w Nowej Soli. I tu znowu wracamy do tej statystyki, że osoby objęte tym programem w ciągu 12 miesięcy od przejścia zawału serca, tylko 2,5% z nich umiera. Natomiast osoby nie włączone w ten program, ten udział procentowy tych zgonów w ciągu 12 miesięcy po zawale wzrasta do 10%. Tutaj jest tak jakby pierwszy krok do zrealizowania przez Gorzowski Szpital. Włączenie się w ten program, rozwijanie kardiologii, i dochodzenie systematyczne do kardiochirurgii. Mhm. Tutaj argumenty emocjonalne oczywiście rozumiemy. Wszyscy mamy duże poczucie troski o pacjentów, ale róbmy racjonalnie krok po kroku. To nie można tak przeskakiwać po kilka stopni naraz, bo to się nie uda i to też będzie ryzykowne dla pacjentów.
Szpital, tak? Przypomnijmy, zapewnia, że ma już sztab ekspertów, którzy są gotowi do tego, żeby w każdej chwili podjąć się takiemu wyzwaniu. Natomiast
I mogą to realizować w ramach kardiologii i dochodzić systematycznie do kardiochirurgii.
Okej. Okay. Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Pana opinia?
Panie redaktorze, jeżeli mówimy o statystyce, to słyszałem na antenie Państwa Radia, jak wiceprezes szpitala Robert Surowiec właśnie mówił o danych statystycznych, że w Polsce na 100 tysięcy mieszkańców średnio w innych województwach mamy 2,7 łóżka. Jeżeli mówimy o województwie lubuskim, na 100 tysięcy mieszkańców mamy 1,5 łóżka, czyli zapotrzebowanie na tak zwane łóżko mamy zdecydowanie mniejsze niż wynikałoby to z danych statystycznych w innych województwach, czy w Polsce.
Ale też nie ma odpływu pacjentów z naszego województwa do innych, z drugiej strony. Też mówią o tym dane.
też mówią o tym dane, natomiast jakby zapotrzebowanie jest i moim zdaniem będzie coraz większe. Jeżeli mówimy również o tym, bo pan mówimy o, często się mówi, że to jest nagonka polityczna, no mieszkańcy swoimi podpisami, a z tego co słyszałem, to już jest ta pula coraz bardziej rośnie, jest ponad 10 tysięcy podpisów pod tym. Wiele osób, również prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i znani gorzowscy sportowcy, wiele osób się podpisuje pod tym, żeby ta kardiochirurgia powstała. Nie słyszałem tego wcześniej, dopiero w państwa w pierwszej części programu, kiedy senator Komornicki mówił o tym, że były pewne rozmowy już w Narodowym Funduszu Zdrowia czy w gabinetach ministerialnych. W związku z tym być może coś się w tym temacie też ruszy. Smuci trochę głos pani poseł Płonki, że być może za dwa lata, no to może być troszkę za późno. I tutaj pan dyrektor Karol Zieleński wspomina o drodze dojścia. Być może gdyby ona była jasna i klarowna i przedstawiona nie tylko, bo być może w jakiejś wąskiej gronie osób jest, ale może byśmy wszyscy poznali, jaka to jest ta droga dojścia do kardiochirurgii dla gorzowskiego szpitala. Może też inaczej byśmy spojrzeli na to, bo to tak no, chcielibyśmy pewnie większość społeczeństwa tutaj na północy województwa chciałaby wiedzieć ewentualnie, jaka to jest perspektywa czasu, jakie wymogi mógłby szpital musiałby spełnić. No, słyszeliśmy też od wice prezesa szpitala, że są gotowi, jeżeli chodzi o miejsce w szpitalu, tak, mają zapewnione kadry, są gotowi na zakup sprzętu, doposażenie szpitala w ewentualnie potrzebny sprzęt, mają na to zapewnione środki. W związku z tym brakuje kropki nad i, czyli kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
No dobrze, ale właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi, że ilość wykonywanych zabiegów w naszym województwie, ilość tego zapotrzebowania i warunki, jakie stworzone są w Nowej Soli, jest wystarczająca i dobrze jest rozwinąć jeden ośrodek, a nie bazować na kilku, po to, żeby ten jeden był na takim poziomie, który gwarantowałby najwyższą opiekę. Jeśli dobrze rozumiem tutaj filozofię, panie dyrektorze.
Dokładnie tak. Chodzi tu o specjalizację, o jakąś zagwarantowanie jakości. Tutaj pani dyrektor NFZ-u deklarowała, że mówiła o tym wprost, że no, ośrodek, który przeprowadza tych operacji 800 w roku, ma ten lekarz, kardiochirurg ma większą wprawę, większe doświadczenie, więcej zna przypadków. A tutaj, jeżeli mówimy o liczbie dojścia, to tak jak pan wiceprezes, chociaż tutaj te statystyki przez niego prezentowane są naprawdę dość mocno wybiórcze, że to byłoby 150-200 osób, no to nie daje to nam nawet jednego zabiegu dziennie w ciągu roku. To jest troszeczkę mniej wprawy. Ja rozumiem, że kardiochirurdzy pracują w różnych szpitalach i prawdopodobnie to nie byłyby tylko te operacje, ale chodzi o zapewnienie jakości. Natomiast proszę zwrócić uwagę, i tu pan Maciej mówił o ścieżce dojścia. Mówiliśmy to wielokrotnie. Ten argument też przez NFZ był poruszany. I kiedy pojawiły się pierwsze pomysły w kwietniu, maju ubiegłego roku, rozwincie kardiologię, zacznijcie wdrażać nowe procedury, róbcie krok po kroku i wtedy będzie podstawa do takiej szerszej rozmowy. To też nie może być tak, nikt nie poniesie takiej odpowiedzialności, że z niczego podpisujemy kontrakt, inwestujemy. To tak jak z piłkarzem, nikt go nie widział, jak gra, podpisujemy z nim kontrakt do Realu Madryt czy Barcelony, kto komu kibicuje. Nikt wcześniej go nie widział, nie wie, co robił i nagle dajemy mu wielki kontrakt i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, tutaj trzeba najpierw rozwinąć kardiologię w gorzowskim szpitalu,
a potem kardiochirurgię.
Wejść w program kompleksowej opieki po zawale serca, pokazać tutaj organizację, dużą jakość, powoli się dosprzętawiać, rozwijać kardiologię, żeby dojść do kardiochirurgii. To będą naturalne kroki. Ja bym się tutaj nie bał roku czy dwóch. Powoli można już zacząć teraz realizować te procedury, wdrażać się do nowych etapów, do rozwoju szpitala, na którym nam wszystkim zależy, ale nie wolno i tutaj proszę wszystkich, aby nie straszyć gorzowian, lubuszan, że nie jesteśmy przygotowani, że nie ma zabezpieczenia, bo tak nie jest. Jesteśmy jako województwo przygotowani. Tutaj też ta statystyka dotycząca łóżek. No po co mamy tworzyć statystyczną średnią dwa łóżka, skoro one będą stały puste? Przeznaczmy te łóżka na leczenie innych schorzeń, na innych oddziałach, gdzie pacjenci oczekują.
Na przykład onkologia. Właśnie, przejdźmy do kolejnego tematu. Maciej Buszkiewicz, co z rozwojem gorzowskiej onkologii? Stawia pan znak zapytania w momencie, kiedy usłyszał pan o pomyśle powstania Lubuskiego Centrum Onkologii w Zielonej Górze?
Projektorze, jednym zdaniem tylko do kardiochirurgii. Gdyby i tego planu, gdybyśmy rzeczywiście wszyscy poznali plan dojścia i wiedzielibyśmy, że szpital będzie w stanie go spełnić, być może mieszkańcy Gorzowa i północnej części województwa byliby bardziej spokojni. Natomiast druga sprawa jeszcze jest to, trzeba pamiętać o tym, bo nie patrzymy jeszcze na zasoby ludzkie. Dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o specjalistów, lekarzy, w tej chwili mamy wielki deficyt na rynku i być może skoro już szpital pozyskał tych specjalistów, być może, że boją się, że z czasem ci specjaliści odpłyną do innych ośrodków, bo tam będziemy mieli więcej zabiegów i będą mogli się więcej doszkalać. I może się okazać, że za dwa lata, kiedy my dojdziemy do tej kardiochirurgii, się okaże, że nie będziemy mieli kim to robić. Natomiast jeżeli chodzi o
onkologię,
czy
tu nie będzie konkurencji właśnie?
No panie redaktorze, znowu słyszałem, może pan dyrektor Karol Zieleński wyprostuje, ale słyszałem od wiceprezesa szpitala, że właśnie dwa ośrodki to zostały wpisane w WPT. W związku z tym to nie jest decyzja pani marszałek.
Panie dyrektorze, jednym zdaniem dyrektor Zieleński, panie dyrektorze, już te informacje były dementowane, tak?
Oczywiście, że były dementowane wielokrotnie, ale dalej to nie trafia na jakieś zrozumienie i otwartość. To są dwie różne rzeczy. Wojewódzki plan transformacji nie zawiera tutaj elementów oddziałów onkologicznych. Oddziały onkologiczne tutaj, szanowni państwo, to jest w ramach ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. To są dwa rozłączne tematy.
Okej. Okay. Maciej Buszkiewicz, proszę kontynuować. Tak szybko wyjaśniliśmy sprawę po prostu.
Panie redaktorze, jeżeli szpital w Gorzowie zainwestował tyle i Urząd Marszałkowski również, bo wiemy, że to również i z pieniędzy rządowych, i samorządowych.
Potężna inwestycja, tak.
Były robione, były te inwestycje przeprowadzane, w związku z tym tutaj bym się nie bał. Uważam, że jeżeli z jednej strony mówimy o tym, że powinna być kardiochirurgia i na południu, i na północy, to w związku z tym uczciwe jest, jeżeli mamy tą onkologię na północy, żeby rzeczywiście na południu też jakiś ośrodek się rozwinął.
I nie będzie konkurencyjny?
Oczywiście pytanie, czy jest takie zapotrzebowanie, bo to znowu pan dyrektor Zieleński zaraz zacznie pewnie mnie tutaj prostować statystyką.
Panie dyrektorze, proszę.
Dobrze, że pan Maciej jest na to przygotowany. Tak, ale tutaj to są dwa główne stworzenia. Choroby onkologiczne, choroby kardiologiczne to są największy udział w zgonach. Niestety większy jest w ramach tych stworzeń onkologicznych i tutaj potwierdzam, zapotrzebowanie jest równomiernie rozłożone na terenie całego województwa i tutaj i ośrodek w Gorzowie, który jest zdecydowanie dalej do przodu. Tutaj były większe inwestycje niż w Zielonej Górze, jest przygotowany, przeznaczony. A o czym tak naprawdę tutaj toczy się cała dyskusja, jeśli chodzi o tą onkologię, gdzie będzie? Bo Krajowa Sieć Onkologiczna, projekt ustawy zakłada, aby wszyscy pacjenci, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mieli równy, taki sam i w takim samym standardzie dostęp do opieki onkologicznej. A dyskusja Gorzów-Zielona Góra, mamy zimę, więc nie toczy się wokół tematów żużlowych. Przeszliśmy na chwilę na służbę zdrowia. Chodzi o wojewódzki ośrodek monitorujący, czyli tak jakby ten główny ośrodek na terenie województwa. I chodzi, ta dyskusja dotyczy tego, czy on będzie w Gorzowie, czy w Zielonej Górze. No, nam się wydaje tutaj dość oczywiste, że Gorzów, skoro jest mocniej rozwinięty, powinien wejść w tą rolę. Oczywiście o tym zdecyduje ustawodawca, a nie wojewoda. choć na marginesie powiem, że tak dużą sprawczość przypisuje się mojemu szefowi, ale no niestety tutaj ta ustawa jest w parlamencie, jest poza kompetencją wojewody i zobaczymy, jak się to rozwinie. No też obserwujemy dość niebezpieczny trend, że wszystko to, co się tworzy w Zielonej Górze, jest lubuskie, a w Gorzowie jest gorzowskie. Tutaj no jednak ta przewaga konkurencji i dość mocna jednak. No, nie da się tego przemilczeć, że więcej inwestycji strategicznych realizowanych przez zarząd województwa jest dokonywanych niestety na południu. To powinno być bardziej równomierne. Gorzów jest dużym ośrodkiem, jest ośrodkiem wojewódzkim i powinno być równomierne inwestycje i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, nie zapominając także o miastach powiatowych. I też, szanowni państwo,
które też często domagają się swego, prawda? Panie dyrektorze.
Oczywiście, tak.
To przejdźmy teraz już do ostatniego tematu. Oczywiście wszyscy spoglądamy, no jesteś świat to wioska globalna, spoglądamy na to, co dzieje się na wschodniej granicy, mimo że jesteśmy bliżej granicy zachodniej, ale jak panowie patrzycie na to, jak pewnie każdy z nas, z trwogą, Maciej Buszkiewicz, jakie pan przewiduje scenariusze tego, co się może wydarzyć na linii Ukraina-Rosja?
Panie dyrektorze, to jest taki niebezpieczny temat. Ja wiem, że często się mówi, że politycy powinni się znać i wypowiadać na każdy temat, natomiast to jest temat, w którym uważam, że powinni się wypowiadać fachowcy, byli żołnierze, byli dowódcy wojsk, bo tu można jedną głupią czy niepotrzebną wypowiedzią naprawdę postraszyć ludzi. I tutaj bym był bardzo ostrożny co do wypowiedzi. Natomiast rzeczywiście niepokojące były te wczorajsze wypowiedzi z Białego Domu, które mówiły o tym, że Rosja może zaatakować Ukrainę jeszcze przed zakończeniem igrzysk, które w następnym tygodniu, jak wiemy, się kończą. No i była mowa również o tym, że dano zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy dali swoim rodakom jedni 48, drudzy 24 godziny na to, żeby opuścić terytorium Ukrainy, twierdząc, że jeżeli w tym terminie się nie ewakuują, to nie będzie żadnych misji ratunkowych dla tych osób. W związku z tym to jest niepokojące, natomiast dobrze wiemy, że przy takich sytuacjach to jest często gra słów.
Gra nerwów również.
Gra nerwów, pokazanie jednej strony, jesteśmy przygotowani na wasze ruchy, wiemy, co planujecie i tak dalej. Często, że tak powiem, osoba, która nie czuje dobrze klimatów takich militarnych, całkowicie inaczej może odbierać słowa jak rzeczywiście eksperci. Także to jest bardzo delikatny temat, dlatego też się dziwię na przykład telewizji publicznej czy rządowej, jak ją niektórzy nazywamy, że publikuje ostatnio, czytałem właśnie dzisiaj chociażby wypowiedzi na pasku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście można powiedzieć, że częściowo pewne rzeczy przewidział w 2008 roku, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a niedługo może,
tak, scenariusz, który jest realizowany.
Polska. Częściowo ten scenariusz się sprawdza, że Ukraina, ale nie straszmy Polaków, że jesteśmy my w jakiś sposób zagrożeni. Pamiętajmy, że niestety dla Ukrainy oni nie są członkami NATO, my jesteśmy, w związku z tym mamy to zapewnienie sojuszników o ewentualnej obronie. Widzimy, że wojska amerykańskie są przesuwane tutaj na tą...
Kolejne tysiące żołnierzy ma do nas dotrzeć.
Natomiast przychylam się do słów senatora Komornickiego z pierwszej części. I mam nadzieję, że jest tak, jak mówi pani poseł Płonka, że szykujemy się, i wiem, że jest bardzo dużo osób narodowości ukraińskiej w Polsce i bardzo dobrze będą nasi bracia Słowianie, natomiast
musimy się przygotować na przyjęcie
kolejnych, że może być tak, że w ciągu
kilku dni czy kilku tygodni będziemy musieli ich przyjąć jeszcze dużo więcej niż w tej chwili.
I tak? Stawiamy kropkę. Panie dyrektorze, działania dyplomatyczne tutaj na wysokim szczeblu, rozmowy między innymi prezydenta Andrzeja Dudy, rozmowy, które mają stworzyć tło polityczne. Wiemy, że NATO nie pomoże Ukrainie w sensie obronności takiej, że pojawią się tam wojska NATO, natomiast pomaga dosprzętowiając, to jest broń obronna, defensywna, a nie ofensywna, natomiast czuje się pan pewnie, kiedy słyszy, że kolejne wojska, kolejne oddziały amerykańskie przylatują do nas?
Przemieszczanie się wojsk nigdy nie powinno powodować u kogoś jakiejś pewności, tak? Natomiast bardzo aktywna jest polska dyplomacja, to powiedział pan o działaniach prezydenta Andrzeja Dudy, ale także premier Mateusz Morawiecki, nie zapominając o bardzo, bardzo dużej aktywności, zaangażowaniu i konkretnym kierunku przyjętym przez ministra spraw zagranicznych, pan Zbigniew Rau jest tu bardzo aktywny. Ta dyplomacja widać, że działa, bo prognozy tego ataku Rosji na Ukrainę, ta pierwotna data już minęła, to się nie stało. Być może uda się, że do tego ataku nigdy nie dojdzie. Oczywistym jest, że NATO nie może wysłać żołnierzy na teren Ukrainy, bo Ukraina nie jest członkiem NATO, tak? Mam nadzieję, że kiedyś będzie, że to się rozszerzy, chociaż to jest jeden z warunków Rosji, aby nigdy Ukrainy nie przyjmować do NATO. Nie, konfrontacja NATO-Rosja, jakkolwiek brzmi teraz abstraktywnie, nie jest pożądana i mam nadzieję, że nigdy do niej nie dojdzie. Ale to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, powoduje, że wojewoda lubuski tutaj ma dodatkowy pakiet zadań, dodatkowy pakiet działań do zrealizowania i bardzo intensywnie to realizujemy. My teraz rozmawiamy, a pracownicy lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego intensywnie pracują, aby przygotować nas tutaj jako lubuskie, mimo że jesteśmy daleko, tak?
Ale jak możemy się przygotować? Na czym te przygotowania polegają?
Nie, to są przygotowania, aby zabezpieczyć tutaj naszych mieszkańców, aby przygotować się na ewentualny eksodus, ucieczkę przed konfliktem zbrojnym. No to wiemy, że jedynym kierunkiem, w którym mogą uciekać, jeżeli dojdzie do konfliktu, mieszkańcy Ukrainy, czy też obywatele innych państw tam będących, to jest kierunek Polski, tak? Na południu mają morze, na północy mają zaprzyjaźnionego z nikim dyktatora Łukaszenkę, także tutaj Polska będzie musiała przyjąć to na siebie. Tutaj się szykujemy oczywiście. Jest wiele różnych działań, natomiast w Lubuskiem są one realizowane sprawnie, szybko i w pełni profesjonalni i na to jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję, że do konfliktu nie dojdzie ani teraz, ani do zakończenia igrzysk, ani w najbliższej przyszłości. A najlepiej, żebyśmy nigdy nie musieli już doświadczać wojny.
I to jest tutaj wspólny mianownik, zdanie, pod którym każdy z uczestników tej dzisiejszej dyskusji na pewno się podpisze. Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, gościł na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i rzeczywiście, żeby się okazało, że to jest tylko prężenie mózgów Rosji, natomiast kibicujemy dzisiaj naszym skoczkom, bo przecież dzisiaj będą walczyć o medale olimpijskie.
Seria próbna właśnie się rozpoczęła o 12:00 zawody, także trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo, udanej soboty, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10:00 na 95.6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10:00 na 95.6 FM.